Jaki region. Po 12.15 odwiedzamy duże miasta, mniejsze miejscowości i wsie regionu. Mówimy, co się dzieje, dobrego lub złego, w dzielnicach, na osiedlach, w waszych małych ojczyznach. Na żywo. Dyskusja z mieszkańcami i urzędnikami. Plusy i minusy, sukcesy i porażki. Jaki region?
Dzień dobry, dziś Jaki region z domu. Tak jak Państwo słuchają być może w tej chwili radia w domach, taki Radio PIK gości dzisiaj w domu, domu wyjątkowym, ponieważ gościmy w rodzinnym domu dziecka w Paulinie u Państwa Jerzego i Marzenny Lastowskich. Jesteśmy 10 kilometrów od Nakła, ale to gmina Kcynia. Dziękujemy za przyjęcie nas do tego domu. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
I są też inni goście przy tym stole gościnnym. Pani Anna Okulska, psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle i dyrektor tegoż centrum, pan Sebastian Hałas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotkaliśmy się dlatego, że niedługo będą mieli państwo powody szczególne do świętowania, chociaż takich powodów pewnie jest więcej, o czym będziemy mówić. Święto Rodzin Zastępczych 30 maja przypada i właśnie o rodzinach zastępczych, o opiece zastępczej nad dziećmi, które nie mogą być ze swoimi biologicznymi rodzicami, będziemy dzisiaj rozmawiać, bo jak się okazuje, pokazują to statystyki z naszego województwa, ta opieka się rozwija na szczęście w naszym regionie rodzinnych domów dziecka. Na przykład w 2016 w porównaniu do poprzedniego roku przybyło z 28 do 36, ale co za tym idzie, przybyło też dzieci po prostu, które takiej opieki wymagają. Podobnie jak zastępczych rodzin zawodowych czy niezawodowych jest więcej, ale dzieci także jest więcej, więc potrzeby nadal są. Ja do Państwa mam po pierwsze i najważniejsze takie pytanie, jak to jest, kiedy rodzi się w głowie taki pomysł, jak to było w Państwa przypadku, że będziemy robili coś takiego, przyjmiemy do swojego domu nie swoje dzieci.
Na początku witam Państwa bardzo serdecznie. No jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w rodzinnym domu dziecka w Paulinie.
No może jak to się zaczęło i no kiedy?
Od 2003 roku zaczęliśmy prowadzić pogotowie opiekuńcze. Później dzieci,
które... Zatrzymajmy się. Pogotowie opiekuńcze wybrali sobie Państwo głęboką wodę na sam początek, czyli tak. To jest rodzina, do której na przykład w środku nocy trafia niemowlak albo inne dziecko z jakiejś bardzo kryzysowej, dramatycznej sytuacji, tak?
Tak.
Nie baliście się?
Mieliśmy już swoich troje dzieci. Córka najmłodsza miała 9 lat. Akurat w tym czasie był taki program Kochaj Mnie i ja byłam zafascynowana tą pracą. Powstawały rodzinne domy dziecka, powstawały rodzinne pogotowie opiekuńcze. Zresztą jako licealistka jeszcze chodziłam do domu dziecka jako wolontariuszka, także też miałam kontakt z dziećmi. No generalnie byłam jakby zakochana w tym, że będę mogła robić to, co właśnie całe życie sobie wymarzyłam. Pierwsze dzieci jak trafiły do nas do pogotowia, no myślę, że to nie jest dobry przykład, bo były bardzo rozpieszczane. Akurat na Mikołaja trafiły do nas dzieci. Rzeczywistość troszeczkę była inna, ponieważ wychowując troje dzieci, już mając prawie dorosłe dzieci, myślałam, że wiem o wychowaniu wszystko. Okazało się, że prawie nic nie wiedziałam. Dopiero jak trafiały do nas kolejne dzieci z różnymi problemami, najgorsze problemy właśnie jakieś zdrowia psychicznego, dopiero wtedy uczyliśmy się pomału tego rodzicielstwa zastępczego.
Państwo mieli troje własnych dzieci. Ja wiem, jak wygląda dom z dwójką, tak? Nawet z jednym czasami nie można nadążyć. Państwo mieli troje swoich i chcieliście jeszcze? Dlaczego?
Może ja powiem. Sytuacja była taka, że ja jeszcze dodatkowo pracowałem zawodowo i muszę tutaj się pochwalić, że pracowałem w zakładzie karnym w Potulicach, a żona oczywiście nie pracowała. No i niestety zaprzyjaźniliśmy się również z rodziną, znaczy niestety z rodziną, która miała dziecko adoptowane i prowadziła również już w tym czasie jako pierwsza rodzinny dom dziecka i to rodzinny dom dziecka w Rozważynie.
Czyli widzieliście, jak to wygląda.
I widzieliśmy i po prostu widzieliśmy to jakby, jak to funkcjonuje i w związku z tym, że żona nie pracowała i wymyśliliśmy, że będziemy prowadzić rodzinne pogotowie opiekuńcze, dlatego, że takiej formy w powiecie nakielskim nie było. I rodziny, właśnie pozwolę sobie zauważyć, że pierwsze rodzinne pogotowie opiekuńcze właśnie było prowadzone przez nas tu w miejscowości Paulina.
No a pamiętają Państwo pierwsze dziecko?
Jeżeli może Pani... Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że pierwszym dzieckiem to było dziecko, które ważyło niespełna 2 kg. Urodziło się 1 października 2003 roku. Właśnie. I to było pierwsze dziecko.
Ale mieliście trójkę, tak?
Tak.
Jak się ma trójkę,
tak,
to one i właśnie, rosną i chce się tak, już, żeby tak, one rosły coraz bardziej, a państwo
ale w tym momencie,
przyjmowali malutkie dzieci.
W tym momencie z interwencji dostaliśmy następny i było już 9 dzieci. Także moja żona i plus trójka z naszych biologicznych, także było 12 dzieci. A ja pracowałem, także tutaj...
Tak, że muszę powiedzieć, że moi synowie bardzo mi pomagali. Już najstarszy 18 lat, młodszy 14 lat.
Wówczas.
I bardzo mi pomagali. Naprawdę muszę dzisiaj z perspektywy czasu, że gdyby nie oni, to nie wiem, czy byśmy tak dotarli. Ale taka śmieszna sytuacja, mąż dzwonił po pracy, właśnie jak sobie radzę, a dzieci przyszły z interwencji. I tak ja w kuchni z tego mówię, słuchaj, wydaję właśnie obiad i kolejka jest aż do drzwi.
Także czyli dla nas sobie też 16... biegającą
tak, miałam
po
9
domu,
dzieci
tak?
w pogotowiu i swoich trójkę. Także było trochę osób i,
no ja
i tych kotlecików trzeba
zawodowo.
Było trochę nasmażyć. Ale ja uwielbiam tą pracę, w sensie, że jeśli chodzi o gotowanie, robienie zakupów, bo to trzeba się też lubić. Także zawsze
no, coś więcej chyba niż lubić, bo trzeba mieć w sobie coś wyjątkowego i specjalnego, by na coś takiego się zdecydować. Nie wszyscy, a pewnie nawet nie, część z tych, którzy chcieliby, też się do tego nie nadają. Jak wygląda ta procedura? Zaraz sobie o tym porozmawiamy. Ale pogotowie to było przyjmowanie dziecka na chwilę, tak?
Dokładnie.
Czyli
tak.
Najtrudniejsza z takich form, bo nie dosyć, że przyjmuje się w dramatycznej sytuacji jakiegoś kłopotów i cierpienia, to za chwilę trzeba się pożegnać z tym dzieckiem.
Tak, i to jest bardzo trudne. Dlatego, żeśmy z tej formy zrezygnowali, aczkolwiek do dzisiaj uwielbiam małe dzieci i mogłabym je wychowywać, ale żegnanie się z dziećmi po przyzwyczajeniu rocznym jest bardzo ciężko się z tym pogodzić. Właśnie Karolina, która dzisiaj jest u nas w domu, opowie historię, musiała trafić na rok do domu dziecka, ponieważ przedłużaliśmy za zgodą sądu pobyt w pogotowie opiekuńczym, ale już niestety się nie dało. I wtedy była szybka decyzja przekształcenia w rodzinny dom dziecka. Mąż zaczął rozbudowywać dom, żeby dzieci z domu dziecka trafiły z powrotem do nas. Te, które oddaliśmy, które były w pogotowiu. Właśnie Karolina po roku pobytu w domu dziecka wróciła z powrotem do nas.
Panie dyrektorze, powiedzmy, kto zostaje taką rodziną, rodzinnym domem dziecka i czym się te różne formy pieczy zastępczej no, między sobą różnią? Na czym polega rodzina zastępcza niezawodowa, na czym polega rodzina zastępcza zawodowa?
Po pierwsze, tutaj słuszna uwaga państwa, że jak zostali rodziną zastępczą? Czy oni poszli do urzędu, czy popatrzyli na sąsiada? I to jest właśnie najczęstsza droga, dlatego że w powiecie zauważa się pewne takie koncentracje rodzin zastępczych. Tutaj dwa rodzinne domy dziecka, w jednej miejscowości dwa pogotowia, dwie rodziny zawodowe. Dobre praktyki, dobry wzór to jest początek. I wtedy jest pytanie, gdzie iść? Tak więc podejrzewam, że było to tak, jeszcze nie pracowałem tutaj w centrum, ale podejrzewam, że było tak, że pani Marzena zapytała się gdzie iść. No to trafiła do powiatowego centrum pomocy rodzinie i powiedziano jej całą ścieżkę. Te ścieżki były kiedyś inne. Od 2012 roku, od 1 stycznia weszła ustawa, która określa, że każdy może się zgłosić. Każdy, który spełnia odpowiednie kryteria.
Czyli chyba zarówno para małżeńska, jak i niemałżeńska, jak i pojedyncza osoba.
Może być, właśnie to jest określone, jeżeli ktoś żyje w małżeństwie, oboje małżonków musi wyrazić zgodę. Jeśli jest osoba samotna i takich też nie brakuje, także może zostać. Warunki są podstawowe, takie jak pełnoletność, niekaralność najczęściej, bo w przypadku rodzin spokrewnionych nawet może być osoba karana, może coś jej się przydarzyć, ale rodziny niezawodowe i zawodowe tylko wyłącznie osoby niekarane i analizujemy ich sytuację osobistą, majątkową i bytową, czyli czy mają mieszkanie odpowiednie, czy mają odpowiednie zarobki. Dlatego pytamy się o zarobki, bo są często podejrzenia, jakie motywy, jakie pobudki kierują tymi kandydatami, aby zostać rodziną zastępczą. No i zdarza się, niestety, to są jedna z patologii, że część kandydatów może kierować się pobudkami materialnymi. Jest to znikomy odsetek, ale chcemy oddzielić te ziarna od plew, żeby dalej przeprowadzić procedurę.
I chcą zostać rodzinami zastępczymi zawodowymi, bo te dostają pieniądze. Rodziny zastępcze niezawodowe nie dostają
pieniędzy
na
ale warunek opiekę. Przy rodzinie niezawodowej jest taki, że jeden z domowników, jeden z tych prowadzących musi mieć stałe źródło dochodów. Czyli właśnie tu już ustawodawca określił pewien warunek, że nie mają żyć dzieci mają mieć własne świadczenie, żeby nie było podejrzenia, że żyją ze świadczenia dzieci, tak? Niestety nie jest określone także poziom minimalny, bo są osoby, które rzeczywiście mają emeryturę czy rentę w wysokości 1000 zł, no i twierdzą, że mają odpowiednie warunki materialne. Naprawdę trzeba na to patrzeć, bo głos sąsiadów, głos środowiska jest bardzo tutaj no, surowy i to się ocenia dosyć krytycznie.
Aż z drugiej strony są rodzice, którzy tyle zarabiają po prostu i mają dzieci, prawda? Też
tak jest.
Ta weryfikacja jest rzeczywiście na tym wyższym poziomie rodziny zastępczej, która przyjmie jednak więcej dzieci, prawda? Nie jedno, nie dwójkę. I przychodzi ta cała procedura. Długo to trwało, zanim zgodzili się i dostali państwo wszelkie zgody na to, żeby być tym pogotowiem najpierw,
tak,
a potem rodzinnym domem dziecka.
Około roku skończyliśmy kurs w Bydgoszczy w Caritasie. No i potem oczekiwaliśmy na dzieci od 1 sierpnia. A pierwsze dziecko trafiło w październiku, tak jak mąż mówił. Później następne na Mikołaja. Później na Dzień Dziecka. I tak jakoś ten dom się zapełniał.
No i państwo są i wszyscy inni rodzice zastępczy w o tyle trudniejszej sytuacji niż zwykli rodzice, którzy nie podlegają tej weryfikacji. Nikt nie sprawdza, czy my się nadajemy na mamę i tatę, prawda? A w państwa przypadku sprawdza i to pod wieloma kryteriami. To stresująca sytuacja, przejść te testy psychologiczne. Na co się patrzy i czy w ogóle można tak naprawdę w przypadku kandydatów na rodziców zastępczych, do pani Anny Okulskiej, psychologa się zwracam, rzeczywiście wyczuć jakieś niebezpieczeństwo, że ta osoba nie nadawałaby się na przykład na takiego rodzica. I na co się patrzy i co się docenia, że tak, to jest właśnie ten ktoś, który będzie potrafił wziąć na siebie to ogromne wyzwanie.
Tak, jak najbardziej są różnego rodzaju testy psychologiczne, które weryfikują predyspozycje potencjalnych rodzin zastępczych, tak? Czy to są osoby kompetentne, czy posiadają kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, czy też nie są osobami chociażby zaburzonymi emocjonalnie, tak? Czy nie mają jakiegoś rodzaju chorób psychicznych?
Bo chorzy psychiczni nie mogą zostać rodzicami zastępczymi. Czy są jakieś rodzaje, na przykład zaburzeń, które jednak są dopuszczalne?
Oczekujemy, zgodnie z ustawą, zaświadczenie od lekarza, że osoba jest zdolna do sprawowania opieki nad dziećmi, tak? Czyli to jest dokument urzędowy, zaświadczenie lekarskie na odpowiednim druku.
Tak, a na przykład może to być osoba z depresją?
Tak, takie zaświadczenia byśmy dostarczali.
Znaczy, jeżeli tutaj lekarz psychiatra napisze zaświadczenie, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby te osoby stanowiły rodzinę zastępczą, to jak najbardziej, ponieważ osoba może mieć depresję, może być leczona, tak? I w tym momencie może być w remisji. W związku z tym nie utrudnia to w wychowywaniu dzieci.
A proszę powiedzieć, jakie pytania zadaje się takim kandydatom, żeby móc wiedzieć, czy to będą dobrzy rodzice? O co państwo, jakie pytania państwo zapamiętali najbardziej? Jakieś takie najtrudniejsze czy najdziwniejsze?
Nie przypominam sobie, bo już dosyć dawno było, aczkolwiek było to bardzo dużo pytań i najważniejsze, żeby mówić prawdę i zgodnie z tym, co się czuje i co się myśli, bo te pytania, wiadomo, się powtarzają i potem...
Ja pamiętam, pozwolę sobie zauważyć, że to był 2003 rok. Więc przedtem, no, oprócz tej rozmowy z psychologiem, tam były testy. Jak do dzisiaj pamiętam, to kilkadziesiąt pytań i na podstawie tych pytań, na które musieliśmy odpowiedzieć pisemnie, no to analizował psycholog. I na tej podstawie potem było następne spotkanie i właśnie to taka była forma.
A czy one były jakieś dziwaczne, takie podchwytliwe?
Nie,
czy...
były bardzo proste pytania, właśnie bardzo proste pytania, ale ja muszę powiedzieć...
I w tej prostocie
powiedzieć...
były właśnie trudne, bo były trzy możliwości i teraz tak... pytanie jest,
taka była
wybrać.
Śmieszna sytuacja, że tutaj bardziej mąż był lepiej postrzegany, jako no, spełnia się w 100% w tej roli, a ja były obawy, czy ja za bardzo tutaj nie będę przywiązywać się do dzieci. Może po latach troszeczkę tam było prawdy w tym, ale tak do końca nie, no, ale że były obawy, czy ja podołam prowadzić pogotowie opiekuńcze.
No właśnie, bo to jest w tym wypadku słowo klucz, tak? Dziecko nie jest na zawsze z nami, tak? I to jest najtrudniejsze.
Emocje.
A więzi rodzą się dokładnie takie, jak między po prostu rodzicami a dzieckiem.
To jest wspaniałe, bo na pewno chce pani mówić, że o tym fakcie, że dzieci odchodzą. To jest bardzo, bardzo fajne, bo dzieci, które przybyły na początku, wracały po kilku miesiącach do rodzin biologicznych i to też cieszyło. No, ale już teraz tak bardziej tutaj się, jeżeli mówimy o 2014, powiedzmy cofając pamięcią nawet 5 lat do tyłu, no to musiałbym, czy moglibyśmy się pochwalić kilkoma udanymi adopcjami zagranicznymi.
Waszych dzieci, tak, które były w waszym rodzinnym domu dziecka, trafiły do adopcji za granicę, tak?
I to były przez okres kilku lat u nas. I to był problem z rozstaniem, ale kiedy dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy utrzymujemy kontakt, kiedy, bo konkretnie pierwszy chłopiec, który poszedł, kilkunastoletni, 11 lat miał dokładnie, a to było 5 lat temu, poszedł do Francji. No i rodzice rodzice teraz ci adopcyjni przyjeżdżają do nas na tygodniowy wypoczynek z tym chłopcem, nie? Także to są silne
chociaż nie
więzy.
Zawsze tak bywa pewnie, ale tak? I nie zawsze tak bywa. Baliście się na pewno, jak mu tam będzie. Znał język? Znał francuski?
To my jakby nie nalegaliśmy na to, żeby powiedzmy utrzymywać kontakt. To ten kontakt jakby i ta potrzeba wynikała z samych tych państwa, którzy adoptowali. I on właśnie, jak mówię, przyjeżdżają do nas na tydzień czasu. Druga adopcja, dziewczynka, która jest od 2 lat w Stanach, też jest informacja, że chcą do nas przyjechać. No to uważam, że to jest...
Przesyłają mailowo zdjęcia, pytają się właśnie o inne dzieci, bo dziewczynka pamięta imiona innych dzieci i to jest bardzo też miłe, dlatego że no, ciężko było się rozstać, nie powiem. To są dla wszystkich dzieci pozostałych, dla moich dzieci biologicznych też. Zżyjemy się z dziećmi przez ileś lat, a tutaj trzeba się żegnać i to na dłuższy czas.
Bo to nie
czas.
Jest wyjście do swojego domu, tak, w wieku 20 paru lat. Tak,
i gdzieś... nikt nie ma pewności, że no, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy, czy oby ci rodzice podołają, czy bo to też było jakby dziecko lekko zaburzone, a dzisiaj przesyłają zdjęcia, jesteśmy bardzo dumni. No dziewczynka po prostu rozkwitła, dużo pracy właśnie z psychologami, miała bardzo silną wadę wzroku, jest już po zabiegu. Także są, myślę, że duże szanse. Także trzeba też się oswoić z tym, że te adopcje są szansą dla dzieci.
I od początku być przygotowanym na pożegnanie, tak? Tak, tak? I pewnie, kiedy się pyta rodziców, pani Anno, o to, jak do tego podchodzą, do tej chęci swojej bycia rodzicem zastępczym, no to raczej najważniejsze jest to właśnie, że będą potrafili się rozstać. I myślę, że odwrotnie podejrzenie może budzić to, że ktoś powie, że się nie boi.
Dokładnie. Ale też bardzo ważna jest też motywacja, dlaczego te rodziny zastępcze chcą zostać rodzinami zastępczymi. To się weryfikuje. To myślę, że jest najważniejsze pytanie. I zadaje się to pytanie, jaka jest motywacja, dlaczego właśnie akurat państwo chcecie zostać rodziną zastępczą i po prostu słucha się tych osób, co one mówią, tak? Dodatkowo łączy się z tymi testami, które wykonały i sprawdza się, czy na przykład testy nie pokazują czegoś innego z tym, co dane osoby mówią na temat swojej motywacji, czyli jest po prostu weryfikacja i ewentualnie kolejne spotkanie.
Mhm. Pan dyrektor Sebastian Hałas, dyrektor Centrum Pomocy w Rodzinie, mówił już o pieniądzach i teraz na tym się skupmy, bo często bywa tak, że jeżeli to mają być dobre warunki, no to jest dom jednorodzinny, prawda? Domy jednorodzinne, jak wiemy, znajdują się w jakichś małych osiedlach, tak, czy na wsiach i środowisko jest małe, w którym się funkcjonuje. A bywa niestety, że ktoś może chcieć, gdzieś tam to marzenie w nim kiełkuje i siła, by podjąć się tego zadania, być rodzicem zastępczym, ale się boi, że sąsiedzi, tak, i ludzie w miasteczku, we wsi powiedzą, że robimy to dla pieniędzy.
Czarny PR rodzin zastępczych to drażliwy temat, ale on występuje. Występuje i w dużych środowiskach, we wiejskich środowiskach i w środowiskach miejskich. Osoby z zewnątrz twierdzą, że opiekunowie zastępczy chcą zarobić na dzieciach. Ja mam pełną analogię. Lekarz ratując życie otrzymuje wynagrodzenie. Nauczyciel uczący dzieci w szkole publicznej czy niepublicznej otrzymuje wynagrodzenie. Czym bardziej, czy mniej chwalebnym jest całodobowa opieka nad dziećmi wymagającymi pomocy. Bo skąd się biorą dzieci? W odróżnieniu od rodzin naturalnych, gdzie dziecko przynosi bocian, tu są
tutaj
zupełnie...
mieszka, bo tam przy tym domu akurat.
Tu jest zupełnie inaczej. Ja mogę podać drastyczność tych przypadków.
No właśnie. Co
dlatego,
to są,
że 16 grudnia 2016 roku, ja to pamiętam. Szubin, w jednej z rodzin, konkubent tak dotkliwie pobił konkubentkę, która nie była w stanie opiekować się dzieckiem. I zrobił to w taki sposób, że zamknął drzwi przed pracownikiem socjalnym, żeby ten pracownik za drzwi słyszał, jak bije swoją partnerkę. Nie otworzyli drzwi, interwencja policji przyjeżdża na to miejsce, godzina tam 19 z minutami. Dziecko jest zabierane natychmiast na mocy natychmiastowej decyzji sądu. Czyli to nie jest ten miły bocian, tylko to do pieczy trafia się przez policję, przez pracownika socjalnego, przez kuratora zawodowego, który odbiera dzieci przez siłę. Także inny przypadek, dwoje rodzeństwa, tutaj też z naszego powiatu, trafia do rodziny zastępczej, która diagnozuje, dzieci nie umieją pisać i czytać, chociaż są w czwartej klasie szkoły podstawowej. Towarzyszy im choroba Hashimoto, poważna choroba taka wpływająca na cały ustrój. Jak te dzieci były wychowane w domu? Ojciec dzieci w celu uspokojenia ich albo w celu zajęcia ich puszczał im, znaczy były projekcje filmów pornograficznych. Sprawa oczywiście została zgłoszona do prokuratury. To są takie przypadki właśnie drastyczne, ale wskazujące, że te dzieci to nie są zwyczajne dzieci. To są dzieci wymagające konkretnej pomocy.
O wiele pomocy.
I jeśli mówimy o wydatkach, czy mówimy o pomocy takiej materialnej, właśnie chcemy spowodować, aby rodzice zastępczy nie żyli potrzebą czy myślami, jak zabezpieczyć byt tym dzieciom, tylko jak uzyskać ewentualnie pomoc specjalistów, pomóc dzieciom, a tym rodzinom chcemy zapewnić godne warunki, aby realizowały swoją misję pomocy bliźniemu.
Czyli żeby było normalnie, bo wcześniej nie było normalnie. Dzieci cierpiały z powodu albo przemocy, agresji, albo z powodu jakiejś nieudolności całkowitej rodziców, którzy nie potrafili im stworzyć normalnych warunków bezpieczeństwa i rozwoju. Decyzja sądowa, no właśnie. I nagła zawsze sytuacja, tak? Tak jak dziecko zazwyczaj możemy sobie planować, tak nagle stajemy oko w oko z dzieckiem, które może co? Moczyć się, mieć ataki agresji.
Dokładnie. Tak jest. Dzieci trafiające do nas mają bardzo duży bagaż negatywnych przeżyć i to niejednokrotnie wymaga właśnie pomocy specjalistów. Nie tylko, że stworzymy im dom, stworzymy im warunki, otoczymy jakąś opieką matczyną, ale również niestety musimy skorzystać z pomocy
specjalistów.
Są terapie,
na które
są psychologowie.
Trzeba pieniędzy, by choćby tam dojechać, jeżeli nawet ma się dostęp do darmowej terapii. Tak?
Dokładnie. Jeśli chodzi o problemy psychiczne. No tutaj już pan dyrektor kiedyś wspominał, że jest szansa na to, żeby też przy PCPR-ze przyjmował lekarz-psychiatra, ponieważ dostać się do Bydgoszczy to jest bardzo ciężko.
Ponieważ
kolejki.
Psychiatrów dziecięcych w ogóle brakuje
Dokładnie.
W Polsce.
Więc dla nas też można powiedzieć, też jesteśmy nastawieni na jakieś sukcesy, ale też są małe porażki, ale trzeba powiedzieć, że dzieci, które trafiają z dostosowaniem wymagań już albo z bardzo rodziny, bardzo źle funkcjonującej, to jest też długi czas, żeby to dziecko zaczęło normalnie funkcjonować. Więc dla nas są również sukcesami, są małe sukcesy, że dziecko potrafi sobie podstawowe rzeczy higieniczne czy samoobsługę potrafi to zrobić, a dla innych jest sukcesem, powiedzmy, nie wiem, jakiś konkurs, wygranie konkursu matematycznego. Dla mnie wielkim sukcesem jest dla kilkoga dzieci, że przyniosą świadectwo. To już jest wielki sukces.
Ale to jest też ta umiejętność rodzica, w tym wypadku rodzica zastępczego, by umieć cieszyć się małymi rzeczami i nie mieć też wygórowanych wymagań, tak jak wiele rodziców popełnia biologicznych taki błąd po prostu, że sobie projektuje tę cudowną przyszłość swojego dziecka.
No, niestety tak
i
nie
potem
jest.
Nie radzi sobie, ale to dotyczy wszystkich rodzin i potem nie radzi sobie z tym, że dziecko ma jakieś problemy i tych jego niespełnionych marzeń nie spełnia.
Ale
no właśnie, tutaj mamy zdjęcia
dzieci,
wszystkich chyba podopiecznych, które przewinęły się przez ten dom.
Dzisiaj już chłopak ma 20 lat,
dwaj przystojniacy w kamizelkach eleganckich.
Tak, w eleganckich garniturkach. To jest na Dzień Matki, pierwszy Dzień Matki. Dzieci trafiły do mnie na Mikołaja, jak już mówiłam. Chłopcy bardzo żywi, bardzo.
Uśmiechnięci na zdjęciu.
A to już jest Dzień Matki i dzieci już w garniturkach powiedziały dla cioci wierszyk, ułożone, grzecznie, stroje przygotowane. I dla mnie to był wielki sukces, żeby okiełznać chłopców, którzy właściwie sami się wychowywali, ulica ich wychowywała, żeby oni potrafili funkcjonować w przedszkolu prawidłowo. Więc tutaj to był dla mnie wielki sukces. Byłam bardzo dumną mamą na Dzień Mamy, że chłopcy tak pięknie powiedzieli wierszyk i potrafili 15 minut stać z rączkami wyprostowanymi.
No
to
właśnie,
mówić
dzień dobry, jeść łyżką, bo to są tego rodzaju historie czasami. Kto jedzie z tatą tu na motorze?
To jest Amelka właśnie. która dzisiaj jest w Stanach na adopcji i mamy z nią właśnie kontakt, ale chciałam też powiedzieć, że dzieci, które trafiają do naszego domu, mają rodziny biologiczne, mają przeważnie tatę i mamę, więc my tutaj postanowiliśmy, mają swoje dzieci, że będą na nas mówić ciociu, wujek. Ale po latach dzieci same mówią mamo, tato i to ja nie weryfikuję tego, jeżeli mają taką potrzebę, jak najbardziej. Także tutaj zawsze chłopak 20-letni właśnie jest u swojego brata aktualnie we Francji, ale też dzwoni mamusiu, tam mam jakiś problem. Do dzisiaj mamy ten kontakt i do dzisiaj właściwie jakieś problemy większe, to zawsze się do mnie zwraca.
I nie nakazuje się tego przecież, mów mi mamo i tato, bo nimi nie jesteśmy. I o tym zawsze trzeba pamiętać. I też trzeba pamiętać o tym, że takie dziecko w każdej chwili może wrócić do tych swoich biologicznych rodziców. Często się tak zdarza, że sytuacja na tyle się poprawia, nie wiem, u kogoś uzależnionego, kogoś, kto wyszedł z więzienia, że jest powrót.
Są trzy metody wyjścia, trzy sposoby wyjścia z pieczy zastępczej. Pieczy zastępcza jako w założeniu jest to stanem tymczasowym, czyli najczęstszym wyjściem z tej pieczy zastępczej jest osiągnięcie odpowiedniego wieku. To jest wiek 18 lat lub dłużej, jeżeli się uczy. Dziecko idzie na otwarty świat. Powrotność do rodzin biologicznych jest poniżej 10%, znacznie poniżej 10%, czyli jest to wyjątek od, tak, zasady. No i adopcja. I teraz to jest trzeci, są trzy sposoby, tak? Trzecia jako adopcja, droga adopcji przeznaczona tak naprawdę dla dzieci małych. Dlatego, że adopcja dziecka w wieku powyżej 4 roku życia, automatycznie ten procent szansy na znalezienie rodziny adopcyjnej mocno maleje. Posiłkujemy się adopcjami zagranicznymi, ale one są generalnie adresowane do dzieci chorych, do jakiegoś szerszego rodzeństwa. Tak więc te trzy sposoby, no staramy się także pomagać, bo jeżeli dziecko po osiągnięciu pełnoletności ma wrócić do tej dysfunkcyjnej rodziny, to wróci do podobnych warunków. Staramy się tworzyć im jakąś pomoc w usamodzielnieniach, tak? Powrót do rodzin biologicznych zdarza się, ale tu także występuje patologia. Powrotność do rodzin biologicznych określiłbym to na poziomie około 15-18%. Czyli także tego nie jest dużo, a często się wiąże to z tym, że dziecko wraca do rodziny biologicznej po pozytywnym ocenie asystenta na przykład rodziny czy ośrodka pomocy społecznej. Sąd wydaje decyzję o powrotności do rodziny. Po powrocie, już tydzień później albo 8 czy 9 dni później, dziecko wraca do systemu, bo ojciec i matka są pijani, nie zabezpieczają podstawowych potrzeb dzieci. To są patologie także występujące właśnie w rodzinach biologicznych, które pomimo reedukacji niestety nie radzą sobie na co dzień.
Na dłuższą metę nie starcza sił i wytrwałości w przełamywaniu jakichś problemów i dlatego tak pozornie coś gorszego, czyli pójście do obcych ludzi jest lepsze niż pozostanie w tym swoim rodzinnym środowisku dla rozwoju i dobra i bezpieczeństwa tego dziecka, tak? Bo ale też z zastępczych, spokrewnionych rodzin mamy najwięcej ciągle, tak? Bo 1373 to było w poprzednim roku.
Decydują język krwi. Ja powiem tak, w dużej części całe szczęście, że dziecko trafi do siostry, brata czy do babci lub dziadka. Niestety tu występuje największy odsetek zjawisk patologicznych, dysfunkcyjnych. Dlatego, że co zmieni sytuacja, jeżeli małoletnie dziecko czy małoletni wieku lat tam 4-5 trafi do babci, a z babcią mieszka ojciec i matka, którzy nadal nadużywają alkoholu, nadal wobec siebie stosują agresję, przemoc. On się napatrzy, pomimo tego, że zmienia się tylko płatnik, tak? Czyli świadczenia są publiczne na utrzymanie dzieci, nie zmienia się za to otoczenie dziecka. Wydajemy tutaj jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie negatywne opinie o funkcjonowaniu tych rodzin. W dużej mierze one są uwzględniane przez sąd, ale niekiedy opinia psychologiczna decyduje, tak? Istnieje opinia, która mówi, że istnieją więzi, tak? Bliskie więzi między rodzicami biologicznymi i dziadkami, stąd nie dochodzi do zmiany środowiska.
A proszę powiedzieć, czy to się udaje, że przychodzi na przykład, nie wiem, 2-3-latek i ma ataki agresji, tak? Bije państwa, bije rodzeństwo. Czy udaje się to naprawić
to
po jakimś
częste.
Czasie?
Udaje się to naprawić.
Po jakim czasie trzeba znosić na przykład uderzanie w twarz przez takie dziecko?
Różnie to bywa. Mieliśmy chłopca, który bodajże chyba z 2 lata miał takie ataki agresji, ale no niestety trzeba było już później korzystać z pomocy psychiatry. Ale dzieci faktycznie zachowują się różnie i często drastycznie dla nas, bo nie spotkaliśmy się nigdy do tej pory z takim zachowaniem, ale takie stworzenie poczucia bezpieczeństwa i właśnie kontakt też z innymi dziećmi, które są już w tej rodzinie i czują tą stabilizację, pomaga.
Przysiadły się do nas do stołu dwie wspaniałe młode kobiety, Karolina i Wiktoria, które mieszkają tutaj w tym domu. Jeżeli można poprosić o przekazanie mikrofonu. Dziewczyny, jak długo tutaj jesteście, Wiktoria? I u mamy czy u cioci? Bo to podobno różnie bywa, tak? Pani Marzenna jest mamą czy ciocią?
Mamą.
Mamą. Mówisz do niej mamo. Jak długo jesteś tutaj w tym domu?
6-7 lat.
6-7 lat. Widziałam zdjęcia małej Wiktorii, tak? I jak wygląda, powiedzcie, relacja między rodzeństwem, które zna się od różnego czasu, prawda? Ktoś nowy przychodzi, ktoś odchodzi. Macie ile lat, dziewczyny? Karolina, ile masz lat?
Ja 18.
18, a ty, Wiktoria?
12.
No i jakie są relacje między wami? Kłótnie są, czy jakiś podział jasny obowiązków rodzice wprowadzają?
Rodzinie. Tak jak w rodzinie.
Tak? Czyli wynieś ty śmieci, tak?
U nas nigdy nie było żadnych regulaminów, dyżurów, takich rzeczy. Po prostu tak jak w rodzinie. No, nie zawsze jest kolorowo. Nieraz dzieci się kłócą, kto co ma zrobić. No, ale jakoś
ostro
tam
jest, chociaż macie tutaj przestrzeń na kłócenie się, prawda? Bo można iść w drugi kąt domu i poczekać, aż ostygnie kłótnia. No. Karolina, ty tutaj przed chwileczką przechodziłaś z najmłodszą mieszkanką tego domu, czyli z 4-miesięczną Lenką, tak? Która pojawiła się dokładnie jako dziecko jedynego z państwa dziecka. Tak.
Znowu poczuliśmy się młodziej. Jest to dla nas też taki jakby zastrzyk dobrej energii, ponieważ w styczniu trafiła do nas małoletnia matka z nowonarodzonym dzieckiem. Troszeczkę obawialiśmy się, aczkolwiek po 4 miesiącach muszę powiedzieć, że to był bardzo fajny czas dla naszego domu, również dla naszych dzieci. Wszyscy się zaprzyjaźniliśmy. Młoda mama chodzi do szkoły, zajmuje się ja małą. Mama
no
po przyjeździe.
I dziewczynki
na są w szkole, także głównie tutaj.
Dzisiaj wyjątkowa jest wizyta cioci, tak?
Tak, pozwoliliśmy sobie dzisiaj na takie lekkie,
tym bardziej,
wolne
że Karolina
od
ma 18 lat.
A dzisiaj Karolinka nasza ma 18 lat i
jest najlepszego.
Znaczy, wczoraj, dzisiaj wuja ma urodziny.
No ale aktualne życzenia, tak?
Dokładnie, no, to ale dzisiaj robimy wszystko przy jednym stole.
Dużo okazji do świąt. Tak. Karolina, jeżeli możesz opowiedzieć o tym, jak tutaj trafiłaś, czy pamiętasz to i jak się tobie tu żyje, jak się zmieniło twoje życie po zamieszkaniu tutaj w Paulinie u rodziców zastępczych?
To jak trafiłam, to mało pamiętam, bo byłam mała. Wiem, że tam była jakaś przerwa na rok, że szłam do domu dziecka, ale tam ciocia brała nas sam jej rodzeństwo na święta.
I to było najtrudniejsze i straszne, bo musiałaś, mimo że rodzice chcieli, żebyś była tutaj, się po prostu z nimi rozstać na chwilę, prawda?
No tak.
Ale wróciłaś.
No tak.
Po roku. No. I to było to miejsce, do którego chciałaś już wrócić?
No tak, tam mimo to, że tam właśnie mówili cioci, że nie i w ogóle, to ciocia i tak wzięła i jednak ja wyszłam jako jedyna.
I teraz 18 lat, czyli już się żegnacie?
Nie, nie żegnamy się, dlatego że Karolina jest w trzeciej klasie szkoły, w drugiej klasie szkoły zawodowej. Teraz pójdzie do trzeciej klasy i chciałam powiedzieć, że właśnie ten pobyt w domu dziecka, roczne rozstanie jakby nie wpłynęło dobrze na rozwój Karoliny. Musimy powiedzieć sobie szczerze, że 2 lata spędziła też później w ośrodku socjoterapeutycznym. Jest u nas od 12 lat, ale dzisiaj jestem bardzo dumna z Karoliny. Karolina wyszła na prostą, świetnie sobie radzi, bierze udział w konkursach, jest wybitną fryzjerką i mam nadzieję, że to będzie jej wymarzony zawód. Dlatego poszła do Bydgoszczy, jest w bursie, przyjeżdża do nas na weekendy, żeby się realizować w najlepszej szkole w Bydgoszczy. Także mam nadzieję, że skończy technikum i że do tego czasu będzie u nas.
I to są te radości, gratulujemy sukcesów. Macie tutaj, dziewczyny, fantastyczne otoczenie, bo to jest dom na wsi z przyrodą, piękne brzozy za oknami, tak? Ale no, trzeba
Notabene sadziłem.
No to gratulacje. Musi dojeżdżać do szkoły, tak? Kto tutaj, jest jakiś bus, że rozwozi wszystkich do szkoły? Jak sobie radzicie?
To jest autobus szkolny. Mhm. No i rozwozi do szkoły.
Mają bardzo dobrze, ponieważ godzina 7:15 jest autobus, który jedzie zabierać dzieci z następnej wsi i wraca. Także siedząc przed na przykład zimową porą przed oknem, widzą, że autobus pojechał, więc wychodzą. Także z ciepłego do ciepłego. Nie ma tu, to nie są te lata, kiedy ja mógłbym wspomnieć tutaj o swoich latach, kiedy trzeba było chodzić do szkoły pieszo.
5
mają
kilometrów,
wspaniałe,
prawda?
Wspaniałe warunki.
No i też w takim wieloosobowym domu, ilu was w tej chwili mieszka?
7 wychowanków, z małą Lenką, no i dwie córki. Moja 14-letnia córka i właśnie dorosła córka, która kończy studia. Obecnie pomaga mi prowadzić rodzinny dom dziecka. Mąż już przeszedł na emeryturę.
No i z organizacją jest lepiej w takim wieloosobowym domu, prawda? Bo ten podział obowiązku no jest na kogo przerzucić. Karolina powątpiewa chyba, bo może ktoś ma jakieś zdolności na przykład w praniu. Tak, żeby państwo sobie, nasi słuchacze, mogli wyobrazić, jakim trudem jest prowadzenie takiej rodziny zastępczej. Ja pamiętam taki przykład przesympatycznej też rodziny z Bydgoszczy. Mieli chyba piątkę wówczas, czy szóstkę dzieci. Wystarczy powiedzieć, że w takim domu pralka chodzi prawie 24 godziny na dobę, tak? I tak, ile to jest pracy?
I pralka z 8-kilogramowym wsadem. Od zeszłego roku polecam wszystkim, kupiłam sobie suszarkę, co ja tyle lat się namęczyłam, a mam chłopców, więc wiadomo, te dżinsy dorosłe chłopców, więc chociaż zimą kurtki, takie rzeczy suszymy. Także to już jest duża pomoc.
I na wszystko trzeba pieniędzy i to nie jest tak, że państwo sobie na jakieś własne przyjemności te pieniądze, które się otrzymuje na prowadzenie takiego rodzinnego domu dziecka przekazują. Te dane statystyczne podawane są błędne, panie dyrektorze. Błędne w interpretacji mogą być, ponieważ po pierwsze, samo funkcjonowanie rodzin zastępczych opłaca się państwu, tak? Ponieważ utrzymanie w domu dziecka, w takiej instytucji publicznej czasami, jak słyszę, to jest koszt rzędu 6 tysięcy złotych na jedno dziecko miesięczne, a w takiej placówce rodzinnej, nazwijmy to, koło 1000-2000, jak te kwoty realnie wyglądają i właściwie jak to się rozkłada, bo to nie jest tak, że to jest suma, za którą, nie wiem, Karolina dostanie ubrania za 2000 i jedzenie za 2000, prawda?
Dokładnie. To na tą sumę jest wiele czynników, tutaj pan dyrektor może...
Jest poziom gwarantowany. 660 zł dla rodziny spokrewnionej na dziecko. To jest właśnie forma ryczałtowa wsparcia na wydatki. 1000 zł dla rodziny niezawodowej i co najmniej 1000 zł dla rodziny zawodowej. Oczywiście rodziny zawodowe mogą liczyć na właśnie na pozostałe wsparcia, choćby utrzymanie lokalu mieszkalnego, wynagrodzenie dla innej osób prowadzących lub osoby do pomocy. Bo jeśli jest rodzina wieloosobowa, składająca się z powyżej czwórki, piątki, sześciorga dzieci, dajemy także pomoc do opieki nad dziećmi. Dlatego możemy sobie wyobrazić, rodzic zastępczy idzie do miasta, załatwia sprawy urzędowe, a ktoś inny pomaga w pracach gospodarskich. Dlatego jeśli ktoś zobaczy statystyczne dane, że na dziecko idzie 2200 czy 2300 zł w rodzinie zawodowej, jest to przekłamanie w tym sensie, że to nie idzie do kieszeni prowadzącego rodziny dom dziecka czy prowadzącego rodzinę zawodową. To są pieniądze wydatkowane w związku z utrzymaniem dzieci i dla dzieci. Nie zbieramy tutaj, jeżeli chodzi o formy ryczałtowe, nie zbieramy tutaj paragonów, faktur. Patrzymy, jak te pieniądze są wydatkowane. Jeśli wszystko gra, automatycznie ta rodzina ma naszą pozytywną ocenę w zakresie wydatkowania środków. Pani redaktor podała tutaj przykład ze stycznia właśnie. 6,5 tysiąca złotych dziecko miało być utrzymywane w placówce w Białymstoku. Właśnie ta dziewczyna, która jest tutaj, dziewczynka 15 lat urodziła w styczniu dziecko. My szybko sprowadzaliśmy tą parę, czyli mamę i dziecko do naszego powiatu. Pomimo tego, że jedno z nich nie było, nie musieliśmy za to dziecko płacić jako powiat. Chodziło o względy pedagogiczne. Dzieci małe nie powinny być w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. To dlatego służy rodzina. Ustawodawca określił, że dzieci powyżej 10 roku życia, to jest od niedawna taka regulacja, nie powinny być w domach dziecka. Niestety cały czas występuje w Polsce sytuacja, że wiele dzieci w tych domach dziecka przebywa. W powiecie lakieńskim akurat odnieśliśmy sukces. Od wielu lat żadne dziecko poniżej 10 roku życia nie jest w placówce. Wszystko to, co robimy, idzie w kierunku rozwoju rodzicielstwa zastępczego. Powstają rodziny domy dziecka, rodziny zawodowe i jest jedna placówka w Szubinie dla 14 dzieci. To jest poziom maksymalny. Ewentualnie może być jeden czy dwa dzieci powyżej na jakiś czas, na okres krótki, ale to także jest mocne przejście systemu, gdzie kiedyś były domy dziecka 60-osobowe, 30-osobowe, bo takie jeszcze istnieją i tutaj niedaleko naszego powiatu.
No i to tylko dom da miłość, bliskość i realia życia prawdziwego dzieciom.
Właśnie. Ja bym chciała tutaj wspomnieć, że nie chcę gloryfikować tego, co robimy, bo absolutnie to jest daleko
ale trzeba,
od tego.
Bo dla mnie
ale chciałam powiedzieć, że kocham
zadanie.
To, co robię i dlatego robię to już 14 lat wraz z mężem i z całą moją rodziną. I chciałam powiedzieć również, że nie wyobrażam sobie pracy w innym zawodzie, tak jak ktoś powiedzmy w innym zawodzie, no, jako nauczyciel czy jako pielęgniarka. Ja akurat pracę z dziećmi uwielbiam i mam nadzieję, że będę się realizować jeszcze długo, ale też mówiła Pani o tej odpłatności, że też jesteśmy różnie postrzegani. Trzeba zaznaczyć, że pracując przy 8, 10 dzieci też muszę sobie wyrobić tą emeryturę. No i niestety albo stety to, że ja bardzo kocham to, co robię, to nie wystarcza. No niestety muszę też istety dostać to wynagrodzenie, żeby w przyłości zapracować, ciężką pracą na emeryturę.
Najzupełniej normalne rodzin zastępczych powinno przybywać, żeby domy dziecka, te publiczne placówki opustoszały tak naprawdę.
Jestem ambasadorem rodzicielstwa zastępczego.
Nie da się namawiać, tak. Bo każdy w sobie musi rozstrzygnąć i naprawdę niewiele osób pewnie do tego się nadaje, ale będą Państwo wiedzieli, gdzie szukać. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
Ja zapraszam, nasz dom jest otwarty i jeżeli ktoś się zainteresował tym tematem, to bardzo serdecznie zapraszam. Proszę o telefon, proszę o wizytę u nas. Zawsze możemy doradzić, możemy wskazać, jak Państwo możecie te drogi pokierować, żeby stać się rodziną zastępczą, a po tylu latach pracy uważam, że naprawdę warto. Pomimo tych małych porażek, małych sukcesów, to jesteśmy bardzo spełnionymi, myślę, prowadzącymi i jesteśmy dumni z naszych wszystkich dzieci.
Dziękuję bardzo za gościnę u Państwa Marzeny i Jerzego Lastowskich w Paulinie koło Nakła w gminie Kcynia. Naszym gościem był również dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle Sebastian Hałas i psycholog Anna Okulska. Dziewczyny, dziękuję. Bardzo dziękuję. Wiktoria
serdecznie.
I Karolina. I świętujcie, bo oprócz święta rodzin zastępczych, tak, to jeszcze urodziny, także wszystkiego dobrego. Monika Siwak-Woloszewska i Sławomir Nowak. Dziękuję za uwagę.